Ile szczęścia miał ten Syryjczyk Naaman. Można powiedzieć, szczęście w nieszczęściu. Chory i to na straszną chorobę, która wyklucza społecznie. Naznaczony cierpieniem, szuka zdrowia, otrzymuje coś więcej nawet niż zdrowie. Pozyskuje wiarę. Jest powiedziane w pierwszym zdaniu nawet tego fragmentu, który czytaliśmy, że ma wielkie znaczenie i wielkie względy. Wielu ocalił, no ale sam zapadł na chorobę i sobie nie mógł pomóc. To tak jak my pomagamy innym, a sobie za bardzo nie możemy pomóc. Potrzebujemy, żeby ktoś to zrobił. Niewolnica przekonuje go, żeby udał się z pielgrzymką nad Jordan, żeby poszedł do Elizeusza. Namawia go w gruncie rzeczy do czegoś, czego nigdy nie robił. On ma swoją religię, swoje bóstwa, swoją pobożność, swój świat, no ale w tym świecie nie doznaje tego, czego mu brakuje. I posłuszny słowu niewolnicy. Kim jest niewolnica? Kim jest niewolnik? W świecie starożytnym jest nikim, tak naprawdę. Filozofowie starożytni mówili, niewolnik to czująca rzecz, nawet nie myśląca, tylko czująca. Poczuje głód, strach, ból i zmęczenie. Czuć czuje, ale odmawiano mu myślenia. No ale ta niewolnica wyświadczy mu wielką łaskę. Pan Bóg się nią posłuży, żeby go przyprowadzić nad Jordan do proroka Elizeusza. On niesie wielki dar, żeby się odwdzięczyć, ale Elizeusz mówi, że nie chce żadnych podarków, żadnych dowodów wdzięczności. Bóg daje łaskę za darmo. Darmowość zbawienia mu daje. On pierwszy raz się z czymś takim spotyka. Bo żyje w świecie, w którym trzeba sobie zasługiwać na wszystko. A nagle tutaj jest darmowość. Taka jest natura łaski. Dar niezasłużony. No i kiedy odkryje, że jest uzdrowiony przez zanurzenie siedmiokrotne w Jordanie, stwierdza coś, co jest wyznaniem wiary. Przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Nie ma innego Boga. Ten trąd okazał się dla niego zbawienny. Bo go doprowadził do proroka, doprowadził go do cudu, a cud go doprowadził do Boga prawdziwego. Przekonałem się, bo mógł słyszeć, mógł widzieć nawet, jak ludzie wyznają tę wiarę, ale potrzebował osobistego doświadczenia. Nie ma silniejszego argumentu niż osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem. To jest ponad wszelką wątpliwość. I tak jak ponad wszelką wątpliwość był trędowaty, tak ponad wszelką wątpliwość wyzdrowiał. A zatem widzimy, że choroba może wcale nie być przekleństwem, może być nawet błogosławieństwem. Może doprowadzić człowieka do wiary. Nie każdego, nie w każdym przypadku tak się dzieje, jak Syryjczykiem Naamanem. No ale u niego zaowocowała wiarą. U niektórych cierpienie zaowocuje zwątpieniem, a u innych wiarą. A u kogo zwątpieniem, u kogo wiarą, to jest pewna tajemnica. Zostało to utrwalone w tej drugiej księdze królewskiej. Ciekawe, że Jezus, nauczając w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, gdzie się wychował, wspomniał właśnie proroka Elizeusza i właśnie Syryjczyka Naamana i powiedział, że w sposób niezrozumiały dla Żydów akurat Syryjczyk został uzdrowiony. Było wielu trędowatych, a został uzdrowiony on. W ten sposób Jezus podkreśla siłę wiary tego człowieka i to rozezłościło mieszkańców Nazaretu. W ogóle jak można tak porównywać nas, Żydów, do jakiegoś Syryjczyka? Tak Polacy się tak oburzają. Jak można nas porównywać do jakichś innych narodów? My jesteśmy ponad. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Rozezłościło to słuchaczy, że po wysłuchaniu Słowa Bożego wyszli tak nabuzowani, że chcieli Jezusa strącić w przepaść z góry. Co to za słuchanie Słowa Bożego? Jeżeli człowiek w konsekwencji gotowy jest coś takiego zrobić, to kogo on słuchał? Na pewno nie słuchał Boga. Słuchanie Słowa Bożego nie prowadzi do zabicia kogokolwiek. Kogo oni słuchali? Widzimy więc, że w synagodze, w miejscu modlitwy, a także w świątyni, także w świątyni katolickiej, demony mogą strasznie działać. W chwili głoszenia Słowa Bożego, teraz, wierzysz, że tak może być? Że teraz demony chcą nas dopaść. Mnie i każdego z was. No tak było w Nazarecie. Dopadły ich straszliwe demony. Jezus dotknął takiej czułej struny w nich, ich godności. My, mieszkańcy Nazaretu, nie pozwolimy sobie tak przemawiać. Nie pozwolimy sobie tak krytykować. Nie pozwolimy sobie tak poniżać. Nie pozwolimy porównywać siebie do Syryjczyka Naamana. Nasza godność, nasze poczucie wartości, znaczenia nam nie pozwala. I to obudziło gniew. Do dzisiaj jest to miejsce w centrum Nazaretu. Jest ta skała, której nikt nie zabudował niczym. Ani nie powstał tam meczet, ani synagoga, ani domy. Jest naga skała. Z jakiegoś powodu ludzie, no, utrwaliło się to wydarzenie, że tutaj mogło dojść do zabójstwa. Nie doszło, bo Jezus się oddalił. Ale w istocie oni go tam zabili. A na pewno uśmiercili go w sobie. Dlatego Jezus powiedział, że prorok nie jest mile widziany w swoim domu, w swojej ojczyźnie. Dlatego na przykład księży wysyła się na wszystkie inne parafie, tylko nie do rodziny parafii. Prościej było może by posłać do rodzinnych parafii, nie? A potem okazałoby się, że wcale nie jest to prostsze. Jest w tym też pewna mądrość. Jak my słuchamy? Właśnie musimy sobie zadać to pytanie. A jak ja słucham Słowa Bożego? Co ono we mnie powoduje? Jakie myśli, jakie emocje wyzwala we mnie to Słowo? Kiedyś głosiłem rekolekcję w Warszawie, w kościele świętego Wojciecha. Pamiętam taką scenę pierwszego dnia. Ja coś zacząłem mówić na drugiej mszy świętej. Jakiś człowiek siedział w drugiej ławce i powiedział na głos: nie wolno tak mówić. A ja mu odpowiedziałem krótko: nie ty mnie zaprosiłeś tutaj, tylko proboszcz. Proboszcz mi zakaże, to się zaraz spakuję i wyjadę. Ale już go potem nie widziałem. Coś mu się nie spodobało. To jest ciekawe, że jednym się bardzo podoba, a innym nie. To samo słowo, ten sam człowiek. Jaka jest tego przyczyna? To jest pewna tajemnica. Dlaczego inni zostali, a jeden wyszedł? Oczywiście nie znam jego życia, nie wiem, kim był. No ale poczuł się jakoś dotknięty pewnie, zniesmaczony. To nie jedyny przypadek zresztą. Tak to bywa. Jak my słuchamy Słowa Bożego? Z jakim nastawieniem wewnętrznym? Czy jesteśmy otwarci na to Słowo, które być może nas zaskakuje, może nas osądza, na pewno nasze pragnienia i myśli osądza. Może nam coś udowadnia to Słowo. Może nam otwiera oczy w taki trochę bolesny sposób. Może nam przypomina niewygodne fakty albo trudne prawdy do przyjęcia. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: a jak ja słucham Słowa Bożego dzisiaj, tutaj, w Puławach, w Kościele Świętej Rodziny. Amen.